Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Procedura sanacji BM Kobylin to temat naszego spotkania. Znajdujemy się w Zdunach. Proszę Państwa, na naszym dzisiejszym programie są dwie strony sporu. O co chodzi? Chodzi o to, że wierzyciele chcą odzyskać swoje pieniądze, ale warto również zaznaczyć, że znajdujemy się jednak dzięki uprzejmości zarządu na terenie zakładu. Mamy nadzieję, że tym programem naświetlimy tę sprawę i również przedstawimy ciekawe aspekty tego problemu i być może z tego również będzie nauka dla innych, jak również być może zrodzi się refleksja, co należy również poprawić w naszym prawie, aby do tego typu spraw nie dochodziło. Zapraszamy Państwa, aby zostać z nami. Pan Artur Florczak, osoba, która jest wierzycielem. Niektórzy mówią, że nie jest, ale to myślę, że wyjdzie w programie. Panie Arturze, pan reprezentuje firmę Farm to Farm, tak? Proszę powiedzieć, cała ta sprawa, jak pana zdaniem się zaczęła, że doszło do takiego skutku, że istnieje przedsiębiorstwo i jest szereg wierzycieli, ludzi, którzy żądają swoich pieniędzy?
To znaczy, chciałem przedstawić może historycznie, jak odbywała się współpraca z firmą BM Kobylin. Byliśmy głównym dostawcą warchlaków, jeżeli chodzi tutaj o trzodę chlewną, i dostarczyliśmy te warchlaki już od 4 lat. Problemy były mniejsze, większe w trakcie tej współpracy, natomiast od 1,5 roku ta firma szukała inwestora strategicznego, który miał dokapitalizować spółkę, miał pomóc w rozwoju tej spółki. Jak gdyby można powiedzieć, że 11 miesięcy temu została podpisana umowa inwestycyjna z firmą Bioagra S.A. To był dokładnie chyba 23 grudzień tamtego roku. No i miesiąc później miało dojść do zakupu udziałów od głównego poprzedniego udziałowca. Niestety tak się nie stało. Problemy się nawarstwiały. Płatności były regulowane w różnych terminach. Natomiast temat powrócił 22 kwietnia bodajże. Wtedy to Bioagra S.A. zakupiła udziały od poprzedniego udziałowca. No i mieliśmy tutaj szereg zapewnień od strony poprzedniego zarządu, pana Leszka Kowalkowskiego, który informował nas, że będzie dokapitalizowanie spółki w wysokości 500 milionów rozłożone na 2-3 lata. Rozwój stada bydła do 60 tysięcy sztuk, rozwój stada trzody chlewnej do kilkukrotności wartości poprzedniej. Natomiast dokładnie miesiąc później po zakupie udziałów zarząd jednak stwierdził, że sytuacja firmy jest trudna, złożył wniosek o upadłość, a tydzień później złożył wniosek o sanację. No i stąd mamy już praktycznie ponad pół roku od momentu powstania tego problemu. Sytuacja jest na tyle niejasna dla nas, że jesteśmy oczywiście w sanacji. Zarząd własny wrócił 14 października tutaj do władzy w spółce. No i czekamy na rozwój wydarzeń, natomiast wszelkie aspekty, które jak gdyby wiemy tutaj z okolicy, jesteśmy blisko, dotykamy, nie śmią nam twierdzić, że ta sanacja się uda bez wsparcia zewnętrznego. Sanacja w planie sanacyjnym było wprost wspomniane o tym, że miało dojść do dokapitalizowania spółki przez inwestora w wysokości 30 milionów. No jesteśmy 6 tygodni, praktycznie prawie 7 tygodni po otwarciu sanacji. Żadne dokapitalizowanie spółki nie miało miejsca. Także stąd nasze obawy.
Dziękuję. Mówił pan Artur Florczak z firmy Farm to Farm. Proszę państwa, czy firma, która dokapitalizować chciała to przedsiębiorstwo, czy kupiła kota w worku, czy też nie? O tym w dalszej części programu. Warto zostać z nami.
Pan Marek Krzystyniak, prezes zarządu BM Kobylin, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak pan odniesie się do tych słów, które padły przed chwilą i jak to wygląda z państwa punktu widzenia? Jak zaczęła się ta współpraca?
Pani redaktor, szanowni państwo, my jesteśmy po stronie wierzycieli. My też zostaliśmy wprowadzeni w błąd. I to jest prawda. Nie potwierdzam deklaracji, które pan Artur przedstawił, w wysokości różnego rodzaju dofinansowań, które miały spłynąć na tą spółkę. Natomiast potwierdzam fakty, które miały miejsce. Rzeczywiście spółka BioAgra zainwestowała w to przedsiębiorstwo 23 kwietnia. My sprawujemy zarząd od 25 kwietnia. W ciągu miesiąca odkrywaliśmy, co się działo w tej spółce. Zapoznawaliśmy się z dokumentacją. Skutkiem tego było wystąpienie bezwzględnych przesłanek ustawowych. My byliśmy zobowiązani ustawą złożyć wniosek o upadłość. Ale inwestor chciał dać szansę tej spółce, dlatego opracowaliśmy szybko wniosek sanacyjny. W ciągu 8 dni, nie 7, ale 8 dni wniosek został złożony do sądu. Dlatego tak szybko, żeby sąd nie zdążył rozpoznać wniosku o upadłość, bo nam nie chodziło o upadłość. Nigdy nam nie chodziło o upadłość. Chcemy ratować tą spółkę. Chcemy z wierzycielami razem iść do przodu, podnieść tą spółkę i chcemy pomóc wszystkim nam tutaj. Jest z nami szeroka grupa pracowników biurowych tutaj akurat dlatego, że my mamy rozproszone całe gospodarstwa na wiele części kraju. Chcemy ratować tą spółkę, chcemy jej pomóc, dbamy o to, żeby nasi pracownicy mieli pracę i żeby rozwijać lokalną przedsiębiorczość. Nie ma między nami konfliktu.
Panie prezesie, co zrobiliście do tej pory, aby tą spółkę ratować?
Przede wszystkim postawiliśmy diagnozę, co się stało w tej spółce. Sprawdziliśmy sytuację finansową. Ta sytuacja okazała się być katastrofalna, ale inwestor złożył pewne deklaracje, które zostały złożone również do sądu. To nie są deklaracje wobec wierzycieli, tylko do sądu. Inwestor zobowiązał się, że wspomoże spółkę kapitałowo, dofinansuje ją poprzez doprowadzenie do podwyższenia kapitału do kwoty 30 milionów złotych. To bardzo konkretne pieniądze, biorąc pod uwagę, że my szacujemy wartość tej spółki na około 90 milionów złotych przy działającym przedsiębiorstwie, bo trzeba pamiętać, że ta spółka będzie znacznie mniej warta, gdyby tak doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności i doszło do upadłości. W związku z czym oprócz tych deklaracji cały czas inwestor nas wspiera. Wspiera nas w taki sposób, że daje nam zasoby i możliwość korzystania z produktu, który jest faktycznie produkuje BioAgra, spółka akcyjna. Ten produkt jest wykorzystywany masowo w żywieniu zwierząt u nas. I dzięki temu i wsparciu inwestora mamy zadeklarowane, że inwestor będzie nam udzielał kredytu kupieckiego. Ale wszystko po spełnieniu pewnych warunków. Ta spółka okazała się być dla inwestora pewnym zaskoczeniem, ale inwestor chce pomóc tej spółce i deklaracje swoje podtrzymuje w tym zakresie, te, które wymieniłem, a warunki, które muszą się zostać spełnione, to dogadanie się z wierzycielami między innymi. To nie jest jedyny warunek, ale też utrzymanie zarządu własnego i przygotowanie planu restrukturyzacji. Plan restrukturyzacji to nie tylko spłata wierzycieli. Proszę pamiętać, że plan restrukturyzacji przede wszystkim ma dać nam uzdrowienie samej spółki. Ta spółka ma być zdrowa i okres sanacji w tej chwili, który mamy od 14 października, od kiedy nam przywrócono zarząd, ponieważ sąd w Kaliszu odebrał nam zarząd na 4 miesiące ponad. Od 14 października wspólnie z zarządcą z ramienia sądu, który stoi tutaj z nami, pracujemy nad tym, żeby przygotować plan restrukturyzacji, którego tylko elementem, ale bardzo ważnym elementem są wierzyciele. My jesteśmy z wierzycielami.
Dziękuję bardzo. O tym, jakie scenariusze czekają jeszcze tą firmę i o sytuacji finansowej będziemy rozmawiać. Rozmawialiśmy z panem Markiem Krzysteniakiem, prezesem zarządu BA Kobylin. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Mirosław Szczepaniak, właściciel i prezes firmy Biotel. Proszę pana, pan jest wierzycielem tej firmy?
Tak, oczywiście jestem wierzycielem. Jestem jednym z głównych wierzycieli, a dzisiaj też zapadła decyzja, że będę miał też miejsce w Radzie Wierzycieli, co uważam, że jest istotnym też krokiem do przodu, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego całego, można powiedzieć, sporu.
Panie Mirosławie, to ile pan rości?
Moja wierzytelność wynosi na tą chwilę, jeżeli chodzi o wierzytelność bezsporną, około 4 milionów złotych, natomiast też są pewne kwoty sporne, które dopiero będziemy ustalać.
Jak to się stało, że Kobylin jest panu winny taką dużą sumę pieniędzy? Zanim doszło do tego problemu, prasa pisała o tym, że Kobylin to świetna firma, bardzo duże perspektywy, do tego jeszcze dokapitalizowana zostanie przez BioAgrę, więc nic tylko współpracować. I nagle wchodzi BioAgra, okazuje się, że to nie jest wcale tak wszystko ładnie. Jak doszło u pana, w pana przypadku do tych takiej długiej, dużej zaległości?
Proszę państwa, moja firma dostarcza środki do produkcji rolniczej i w odróżnieniu może od innych wierzycieli, ja także uczestniczę aktywnie w prowadzeniu tego gospodarstwa, ponieważ chodzę po polach, doradzam, co ma być robione, tak żeby było po prostu jak najwięcej plonów i w związku z tym też mam wiedzę taką praktyczną, co w tej firmie się dzieje. Kwestia jest następująca. W momencie, kiedy nastał nowy zarząd, czyli po prostu wszedł inwestor, jak zwykle objechałem pola BM Kobylin i zobaczyłem po prostu sytuację katastrofalną. Tam naprawdę nic nie było robione tak, jak jest dobra praktyka rolnicza, tak jak powiedzmy farmer, rolnik powinien zrobić. Zawiadomiłem o tym tutaj ludzi, którzy zarządzali, też kierowników takich powiedzmy operacyjnych. Nawet tutaj sytuacja była taka, że tu znaczne zaległości płatnicze były za tory. Jednak zadeklarowałem chęć pomocy. Ustaliłem tutaj chemię, która kosztowała tam powiedzmy niewielkie pieniądze w stosunku do tego, co można było ratować na polach. Jednak zarząd nie zdecydował się na ten krok i powiem, powstały z tego znaczne straty. To jakby pierwsza taka obawa była moja.
Przepraszam, mówimy o tym nowym już zarządzie, tak? Czy możliwe jest, że ten zarząd nie chciał jeszcze inwestować z tego względu, że patrzy, że tu jest jakaś ruina, więc może lepiej na razie nie inwestować i dlatego nie posłuchał tych rad pańskich?
Proszę państwa, ja tego nie wiem natomiast, jaka była motywacja zarządu. Natomiast jeżeli chodzi o proste gospodarskie myślenie, to jeżeli ja mogę wydać 10 tysięcy, a zyskać 100 tysięcy z powrotem w krótkim czasie, no to powiem, ja się nie waham wtedy, tylko taką inwestycję no robię. Tak? No, to jest jedna z rzeczy. Druga rzecz, czy następne rzeczy, które mnie niepokoiły, to też taka niegospodarność zarządu, który no po prostu nie, uważam, panował jak gdyby nad taką operacyjną działalnością. To nie tylko chodzi o produkcję roślin.
Na czym polegała ta pana zdaniem niegospodarność?
Moim zdaniem powinny być cięte koszty w takiej sytuacji w firmie, a to nie było zrobione. I moim zdaniem powinna być tutaj rozwijana produkcja dalej zwierzęca. Sprzedano całe stado świń i nie wpuszczono do tej pory, z tego co wiem, ani jednej świni.
A w jaki sposób można byłoby te koszta ciąć?
No prawdopodobnie tutaj trzeba było się zastanowić nad kosztami choćby osobowymi, bo jeżeli my tej produkcji nie mamy, no to ci ludzie też są oni niepotrzebni, bo te stanowiska po prostu są niepotrzebne w tym momencie. To jest na przykład.
Dziękuję. Mówił pan Mirosław Szczepaniak, prezes i właściciel firmy Biotel, osoba, która rości sobie 4 miliony złotych za pracę i za środki, które do spółki dostarczyła. Zostańcie państwo z nami.
Pan Adam Kuśmider, pracownik firmy Farm to Farm, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Adamie, jako wierzyciele skupiliście się w jednej organizacji, w tak zwanej Radzie Wierzycieli, która się ukonstytuowała. Jaki był wasz główny cel?
Głównym celem Rady Wierzycieli jest po prostu obrona praw tych wierzycieli, ale ja chciałbym się odnieść tutaj do słów pana prezesa. Myśmy jako Farm to Farm dostarczali rocznie około 200 do 250 tysięcy prosiaków. Każdy rolnik wie, że chlewnie nie są w stanie wytrzymać zimy, jeżeli tych zwierząt tam nie ma. Myśmy proponowali zarządowi, że będziemy dostarczać te zwierzęta i w jakiś sposób dogadamy się do dopłatności. Po tym, jak nowy zarząd objął władzę tutaj w spółce, spotkaliśmy się z wiceprezesem, który nas zapewniał, że to tylko przejściowe problemy, kilka tygodni. Nawet dostarczyliśmy 2000 świń, za które też do dzisiaj nie mamy zapłacone. W dokumentacjach sądu są maile, które były kierowane do pracowników, żeby tych zwierząt praktycznie no, karmić tylko tak, żeby ledwo przeżyły. No moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest to, że wcale spółka BioAgra nie chce ratować tej spółki, bo może z pewnych względów nie jest to dla nich opłacalne. Chcieliby powiedzmy zrobić z tym coś innego. W tej chwili opłacalność na tuczniku jest dosyć duża i gdyby spółka od początku wprowadzała te świnie do swojej chlewni, to zarabiała pieniądze. Działalność gospodarcza jest po to, żeby się utrzymywała, żeby zarabiać pieniądze, żeby zarabiać na pracowników, którzy są tutaj, żeby również zarabiać na zarząd, który tutaj się znajduje. Myśmy po tej odmowie, jaką otrzymaliśmy od zarządu, zaproponowali, w takim razie wydzierżawimy te chlewnie i w tych chlewniach my będziemy tą produkcję prowadzić. No, jeżeli faktycznie zależy zarządowi na tym, żeby spółka działała sprawnie, proponowaliśmy, byłaby to kwota około 1 000 000 zł miesięcznie, tej kwoty zarząd nie przyjął, produkcja nie jest w żaden sposób kontynuowana, no to pytam się, gdzie jest tutaj ta dobra wola, skoro zrezygnowali z takiej kwoty miesięcznie, tak? I mi się tu po prostu to zupełnie nie zgadza i tak jak powiedziałem na wstępie, moim zdaniem tu nie ma woli, żeby ta spółka po prostu ten kryzys przetrwała.
Ze strony nowego zarządu jest zaproponowany pewien scenariusz, rozwiązanie, które ma uzdrowić tą spółkę. Czy ono jest dla Państwa do zaakceptowania? Jeżeli tak, to dlaczego?
Jeżeli zarząd proponuje redukcję o 90% wierzycieli handlowych, no to jest to dla nas nie do zaakceptowania, bo przy marży około 1-2% my nie jesteśmy w stanie po prostu przeżyć. Te należności tutaj po naszej stronie są tak wysokie, że my również ten towar, nie jesteśmy producentem, również zakupywaliśmy ten towar, więc to jest takie domino. Tu jest prawie 700 firm zaangażowanych i jeżeli tutaj faktycznie spółka nie wywiąże się z tych płatności, no to pociągnie efekt domina i takie się zrobi, powiedzmy, tutaj mała katastrofa, tak, w tym regionie, bo każda firma, wiadomo, zatrudnia pracowników, no i może być problem.
Jakie rozwiązanie Państwo jako wierzyciele widzicie w tej sytuacji?
Myśmy proponowali, żeby dalej produkować świnie, na których opłacalność była na tyle wysoka, że mogłaby w jakiś sposób zasilić kasę tutaj spółki. Tak jak kolega Mirek wspomniał wcześniej, należałoby przyjrzeć się kosztom. To wszystko jest rolą zarządu, ale jeżeli w zarządzie jest dwóch prawników, którzy nie mają pojęcia o tej produkcji, to bardzo, przepraszam, no to nie może się udać.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Adamem Kośmiderem, firma Farm to Farm. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Padły tu słowa, że być może nowa firma, która już tu zarządza, nie chce tak naprawdę uratować tej spółki, chce coś innego. Ale trzeba wiedzieć o tym, że w tym momencie jest tutaj również nadzorca sądowy, który ma na celu nie upadłość, tylko ma na celu uzdrowić sytuację i nad tym czuwa sąd w osobie pana Andrzeja Głowackiego. Jest pan zarządcą sądowy, to sąd pana wyznaczył do tego, aby tutaj pilnował pan zarządu, aby wszystko szło w dobrym kierunku. Sąd wybrał pana, ale pan jest przedstawicielem również firmy, bo to nie jest już tak jak w innych sprawach, że sąd wyznacza syndyka do tej masy upadłościowej i syndyk tutaj już coś robi, tylko sąd korzysta z firmy i pan ma za zadanie tego dokonać. Panie Andrzeju, ta procedura sanacji, co to takiego? Co to jest za wytwór prawny, który został tutaj zastosowany chyba po raz pierwszy?
Tak, proszę Państwa, no prawda jest taka, że spółka skorzystała z nowej ustawy prawo restrukturyzacyjne, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku. Rzeczywiście jest to zupełnie nowe rozwiązanie prawne, które umożliwia uzdrowienie firmy. I to myślę, że jest kluczowa kwestia i to mówi o tym, jaki jest cel przedsięwzięcia, czyli ma firma wrócić na konkurencyjny rynek. Czy to jest łatwe? No procedura, znaczy ustawa przewiduje 4 formy uzdrawiania firm. Ta firma wybrała formę, można powiedzieć, najtrudniejszą, dlatego że znajduje się w krytycznej sytuacji. Prawda jest taka, że nie padły do tej pory cyfry, słyszeliśmy 4 miliony, tak, ale prawda jest taka, że firma jest bardzo mocno zadłużona, zalega wierzycielom ponad 200 milionów złotych, tych wierzycieli jest ponad 600, więc rzeczywiście, tak jak powiedziano poprzednio, no, w aspekcie takim lokalnym jest to taka mała katastrofa, można powiedzieć, gospodarcza, jeżeli firma z tego zobowiązania się nie wiąże. Myślę, że zanim opowiem już o procedury, że to warto dwa zdania powiedzieć o diagnozie. No moja diagnoza jest taka, że ta firma rosła zdecydowanie za szybko. Ta firma miała przyrosty przychodów na poziomie 50% rocznie. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2014 to było ponad 380 milionów. Potem było w 2015 roku 270 milionów, jak pamiętam. Gigantyczne przychody, gdzie potencjał firmy, także potencjał intelektualny, nie nadążał nad takim przyrostem, nad takim wzrostem. No efekt był rzeczywiście opłakany, że firma w ciągu, można powiedzieć, kilku miesięcy stała się karłem. Za ten rok myślę, że przychody nie przekroczą 100 milionów. To myślę, że może nawet być mniej. I w tym momencie ten cały potencjał, te maszyny, te urządzenia, które zostały za gigantyczne pieniądze zakupione, no jednak kwestia kredytów chociażby, które zostały zaciągnięte na ponad 120 milionów, dóbr leasingowanych na ponad 60 milionów. No to był tak gigantyczny majątek, który rzeczywiście służył do obsługi tak dużego potencjału 100 tysięcy świń, które mogły być tuczone i ponad 10 tysięcy byków. A więc można powiedzieć, że to gigant gospodarczy, który miał tą jedną wadę, że mimo świetnego pomysłu, świetnego ulokowania na rynku, ta firma no, nie rosła tak, jak powinna. Zarządowi poprzedniemu zabrakło na pewno dobrych doradców, którzy by wsparli firmę, zorganizowali ją i tak dalej. I to jest, można powiedzieć, moja diagnoza. Co do mojego postanowienia. Ja jestem zarządcą i prawda jest taka, że w tradycyjnym postępowaniu sanacyjnym, jeśli tak można powiedzieć, sąd odbiera zarząd dłużnikowi. Czyli innymi słowy, wtedy Panem i Bogiem, mówiąc prostym językiem, jest zarządca. W tym wypadku, ponieważ wpłynął taki wniosek, gdzie inwestor zobowiązał się dofinansować firmę, poprawić jej standing, sąd zachował zarząd dłużnika, a więc mamy w pewnym sensie taki dualizm. Czyli jest zarząd i ja jestem jako zarządca, który przede wszystkim, tak jak my tu wszyscy, jak słyszę, reprezentujemy wierzycieli. Bo ja, moim głównym celem jest ochrona interesów wierzycieli. Złożyłem ostatnio wniosek do sądu i wnioskowałem, postulowałem powołanie z Urzędu Rady Wierzycieli. Taka rada rzeczywiście została powołana. Do tego grona zostało zaproszonych 7 osób, 5 inwestorów, wierzycieli finansowych, 2 wierzycieli handlowych z tego grona. Więc to będzie także wsparcie dla mnie. Bo proces, proszę Państwa, jest bardzo złożony. Jeżdżę po gospodarstwach i naprawdę łezka wokół się kręci.
Panie zarządco, ale tak, wierzyciele, jak i aktualni no, kontrahenci, po prostu ci, którzy współpracują z tą firmą, mogą odnieść poprzez naszą audycję takie wrażenie, kurczę, to ja może lepiej nie współpracuję z tą firmą. Ale jednak jest potencjał do tego, aby uzdrowić tą firmę. Jaki jest ten potencjał? I może takie najpierw pytanie, czy jest cokolwiek stąd z firmy wyprzedawane w jakiś sposób na coś takiego, co bez czego firma by nie mogła funkcjonować?
No i niestety wszedłem w momencie, jak już rzeczywiście firma dość mocno została zubożona. To znaczy wiele mienia było leasingowanego, no i niestety, ponieważ raty nie były płacone, to leasingodawcy ten sprzęt odebrali. To były i ciągniki, i to były pojazdy samochodowe, i przyczepy do przewozu. Bo proszę sobie wyobrazić, w pewnym momencie firma miała 100 tysięcy świń. Żeby 100 tysięcy świń na 36 gospodarstwach, potem było 43, nakarmić, no to trzeba dowieść pożywienie. Karmy, trzeba przywieźć te małe warchlaki, trzeba odebrać, zawieźć do rzeźni, prawda, i tak dalej. Potrzeba gigantycznej logistyki i firma przyjęła strategię kupowania tego wszystkiego, kupowania, leasingowania. No efekt był taki, że to były naprawdę bardzo duże kwoty. No i niestety, jak firma przestała płacić, to w połowie tego roku, właściwie tak mniej więcej od kwietnia, maja, firmy zaczęły zabierać.
Który to był zarząd, który tak leasingował? Czy ten obecny, który tutaj jest na programie, czy ktoś inny?
Nie, no leasing, inwestycje były głównie w latach poprzednich, tak? Taki apogeum to był rok 2015-2014, tak? Więc dzisiaj jest tak, że dzisiaj jest wielkie sprzątanie. I pytanie jest takie, czy to sprzątanie w jakiś sposób będzie satysfakcjonujące dla wierzycieli. Bo firma ma potencjał, firma ma gospodarstwa, ma możliwości, natomiast no, musimy te starania obu stron, czyli i zarządu i wierzycieli, muszą być rzetelne, prawdziwe, uczciwe i muszą służyć naprawdę jednemu celowi, głównemu dzisiaj. Dzisiaj właścicielem tej firmy są wierzyciele. Taka jest prawda i to te działania muszą właśnie się przekształcić na to, żeby wierzyciele byli zaspokojeni, ale też, żeby firma przeżyła, tak? Bo ta firma potrzebuje współpracy z otoczeniem.
Dziękuję, mówił pan to Andrzej Głowacki, zarządca sądowy BM Kobylin, zarządca wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Pan prezes chciałby się jeszcze odnieść, pan Marek Krzysztyniak.
Chciałem się odnieść do słów wypowiedzianych tutaj przez uczestniczących w naszym programie panów reprezentujących dwie spółki, Biotel i Farm to Farm. Proszę państwa, sprostujmy jedną rzecz. Sąd Rejonowy w Kaliszu i Sąd Okręgowy w Łodzi uznały, że ci panowie nie są, to znaczy firmy, które reprezentują, nie są wierzycielami tej spółki. Ani Farm to Farm nie jest wierzycielem spółki, ani Biotel. Sądy tak stwierdziły. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z grupą właścicieli tych spółek, którzy stoją obok nas, ale oni nie są naszymi wierzycielami. Akurat Farm to Farm jest zadłużny spółce BM Kobylin 9 milionów złotych. Proszę państwa, wierzytelności, które Farm to Farm miał wobec spółki, sprzedał do jednej z firm faktoringowych, co spowodowało, że tak naprawdę dzisiaj naszym wierzycielem jest tamta firma, nie spółka Farm to Farm. Także to po pierwsze. Po drugie, co bardzo ważne, nie jest prawdą, że w zarządzie są prawnicy i od początku tak nie było. Faktycznie ja jestem również prawnikiem, ale nie tylko, bo również ekonomistą z wykształcenia. Jest ze mną od początku, był ekonomista i w tej chwili jest wymieniony na następnego naszego kolegę ekonomistę i mamy specjalistę, branżowca. Panowie znacie tego człowieka, który jest i wspiera nas niemal od samego początku. Mariusza, który tutaj jest z nami i wywodzi się z tego środowiska, zna się doskonale na rolnictwie. Także proszę pamiętać, że za nami stoi duża organizacja, która nas wspiera. Mamy mnóstwo doradców z różnych stron. Ta spółka utraciła płynność. Ta spółka nie była w stanie spełnić oczekiwań wierzycieli. Ja rozumiem, że wierzyciele są rozczarowani. My to wszystko rozumiemy. My chcemy tym wierzycielom pomóc. Budujmy to razem, żeby spróbować tą spółkę odbudować.
Panie prezesie, bardzo ważna rzecz, to co pan mówi. Próbujmy ją odbudować. Czy macie takie intencje, żeby to w jakiś sposób zamknąć, część spłacić wierzycieli i nie wiem, no zrezygnować z tego, czy jednak macie ambicje, aby to postawić na nogi?
Mamy ambicje rozwijać. W pierwszej kolejności oczywiście chcemy zgasić pożar, który jest. I tu współpracujemy z panem zarządcą sądowym. To teraz rolą zarządcy sądowego jest przygotowanie planu restrukturyzacji, o którym ja już mówiłem. To jest bardzo ważne, żeby ten program się udał, to postawi spółkę na nogi. A tuż po tym, jak zostanie przegłosowany, mamy nadzieję, układ, co byłoby ogromnym sukcesem naszym wspólnym. My chcemy z wierzycielem rozmawiać i wspólnie ten układ zatwierdzić. Pojawią się pieniądze z zewnątrz, pojawią się pieniądze inwestora, które są niezbędne do tego, żeby ta spółka przetrwała. Warianty, o których mówił pan Adam Kośmider, które proponowali nam wówczas ci panowie z tej grupy interesariuszy, bo przecież to nie są nasi wierzyciele, podkreślam to z całą mocą, one są niewiarygodne. Farm to Farm jest niewiarygodny, bo to jest nasz dłużnik, a nie wierzyciel, proszę państwa.
Panie prezesie, tak skomplikowanie to może brzmieć, ale czy tamci państwo są dłużnikami, czy nie? Będziemy to jeszcze o to tutaj pytać. Natomiast uspokoił pan w pewnym sensie na pewno wierzycieli i innych osoby, że chcecie jednak tutaj inwestować i robić to, ale proszę powiedzieć, ten inwestor, o którym pan wspomniał, to dlaczego on dzisiaj nie powie, przelewam na konto i daję te pieniądze, rozwijajcie się i spłacajcie no, wierzycieli.
Inwestor jest racjonalny. Inwestor działa w biznesie od wielu, wielu lat i ma ogromne doświadczenie w tym, co robi. Proszę państwa, nawet inwestora nie stać dzisiaj na to, żeby do tej spółki wrzucić taką ilość pieniędzy, jaka jest niezbędna. Inwestor mówi tak, drodzy wierzyciele, podzielmy się odpowiedzialnością za losy tej spółki. Wy musicie z czegoś zrezygnować, żebym ja mógł wam pomóc. To dlatego te oczekiwania muszą spotkać się w jakimś punkcie.
Z czego mają zrezygnować?
Muszą zrezygnować, ale to jest tylko, podkreślam jeden z fragmentów, z części wierzytelności w jakimś czasie, w horyzoncie czasowym. Bo proszę pamiętać, że restrukturyzacja zmierza do zaspokojenia wierzycieli. To jest rozwiązanie lepsze niż upadłość. Podkreślajmy to i pamiętajmy. Upadłość to jest katastrofa. To jest katastrofa dla regionu. Ja się z tym zgadzam, bo to są rodziny. To są setki ludzi, którzy żyją z kooperacji. Te firmy, które handlują dzisiaj z nami, wśród nich również ci panowie tutaj, bo faktycznie, czy pan Mirek tutaj z Biotelu, mają ogromne zasługi dla tej spółki. Panowie budowali sukces tej spółki, kiedy ten sukces był, ale dzisiaj muszą trochę zrezygnować ze swoich oczekiwań i poczekać trochę, współpracować. Długa współpraca da wszystkim wymierne korzyści.
Dziękuję. Mówił pan prezes zarządu BM Kobylin Marek Krzysztyniak. Przejdę właśnie do rozmowy jeszcze raz z panem Mirosławem Szczepaniakiem z firmy Biotel, właściciel tej firmy. Czy pana satysfakcjonuje to, co mówi tutaj pan prezes, że musicie zrezygnować z części roszczeń? Jeśli ktoś byłby mi winien 10 zł, mogę mu 5 podarować. W pana przypadku ile musiałby pan podarować?
Oczywiście też ja, jak koledzy, jestem człowiekiem biznesu i chciałbym podarować jak najmniej. to jest rzecz naturalna. To w naszym interesie to też jest to, żeby ta spółka żyła i żeby w jakiejś perspektywie czasu mogła się rozliczyć z wierzycielami. Natomiast jedna rzecz, którą też chcę powiedzieć, to jest to, że od początku, właściwie kiedy inwestor wszedł i wszedł nowy zarząd, nie było żadnej komunikacji z wierzycielami, przynajmniej jeżeli chodzi o moją osobę. Tu nikt nas nie zaprosił do stołu, nie zaproponował jakichś rozwiązań, nie powiedział, jaka jest sytuacja w firmie, tylko praktycznie my się tego dowiadywaliśmy poprzez osoby trzecie. Także tak wyglądała ta sytuacja. No i uważam, że to też jakieś intencje inwestora, kiedy po prostu jest taka sytuacja, inaczej się trochę te problemy, myślę, powinno rozwiązywać, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Jestem przekonany, że tak powinno być.
Ile pan miałby odstąpić?
Ja myślę, że to w tej chwili zależy od tej właśnie sytuacji, jaki jest potencjał. Musimy tutaj to powiedzieć, że my do końca nie znamy sytuacji, w jakiej jest firma.
Przepraszam, zadam jeszcze raz pytanie. Czy prawdą jest, że nowy zarządca zaproponował, to znaczy nie zarządca, tylko prezes, proponuje taki układ, że rezygnujecie z części roszczeń? Słyszałem o 50%. Czy słyszeliście o czymś takim, czy nie?
To znaczy tak, no słyszeliśmy o takim czymś. Natomiast powiem jeszcze raz, naszym zdaniem ten potencjał firmy był oczywiście kilka miesięcy o wiele większy niż jest teraz. Teraz jest jakiś, powiedzmy, X. No chcielibyśmy też za chwilę wiedzieć właśnie, w którą stronę ta firma pójdzie i wtedy dopiero po prostu określimy też nasze stanowisko, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie.
Panie Mirosławie, przejdę jeszcze raz do prezesa. Panie prezesie, jak chcecie to restrukturyzować i o co tu chodziło, to co pan mówił, że część wierzycieli, czy też wierzyciele muszą tutaj zrezygnować z części swoich tutaj należności.
Ja się zgadzam po pierwsze z panem Mirosławem, że faktycznie komunikacja między nami nie jest idealna, ale to wynika z tego, że my mamy naprawdę liczną grupę wierzycieli i mamy co robić w tej spółce, proszę państwa. Także ze swojej strony mogę tylko zadeklarować pełną otwartość informacyjną. Zresztą mamy tu procedurę sądową, która chroni wierzycieli i to jest też bardzo ważne. Natomiast program restrukturyzacji w tym momencie jest pisany. My w tej chwili jesteśmy zobowiązani, a tak naprawdę z zarządcą sądowym, zarządca sądowy za to odpowiada, żeby przygotować propozycje dla wierzycieli. Te propozycje, proszę pamiętać, że ich elementem jest tylko, elementem, ale ważnym oczywiście, jest pewna redukcja. I ta redukcja nie jest jeszcze dzisiaj uzgodniona. Brakuje tutaj u nas kluczowych, tu dzisiaj na naszym spotkaniu, kluczowych wierzycieli z grupy finansowych wierzycieli, którzy to są zabezpieczonymi wierzycielami. I niestety z nimi rozmowy są bardzo trudne, ponieważ
Czy mówimy o bankach?
Mówimy o bankach i instytucjach finansowych razem, tak. To jest liczna grupa, która posiada ogromny wpływ na to, co się będzie działo z tą spółką.
Tak? Panie prezesie, przepraszam, że wejdę w słowo. Właśnie ci wierzyciele, ci banki, tak, i inni, jak pan mówi, oni mają bardzo dobrze zabezpieczone swoje tutaj ten interes, nie tak jak pozostali właściciele. Więc ci pozostali się obawiają, że w razie czego, no to spółka spłaci mniejszych oraz bank swoje weźmie, a oni zostaną z niczym, a wy powiecie, no niestety banki nam zabrały, komornik nam wszedł, zablokował konto i my nie możemy już nic więcej zrobić.
Nie ma takiego ryzyka. Sanacja chroni przed ruchami komorniczymi i egzekucją dziką, która faktycznie miała przez chwilę miejsce. Jeżeli chodzi o spłatę wierzycieli, proszę pamiętać, my chcemy spłacić 370 spośród tych wszystkich wierzycieli w 100%. To są nasi tutaj sąsiedzi lokalni. W 100% chcemy spłacić tych ludzi wszystkich. To są przede wszystkim drobni przedsiębiorcy. Ale niestety, duzi przedsiębiorcy, tacy, którzy tutaj są reprezentowani, pewnie mają ryzyko większe, ale też i świadomość większą mieli współpracując z tą firmą. Podjęli pewne ryzyko, które się zmaterializowało i wspólnie musimy sobie z tym problemem poradzić. Faktycznie banki są tutaj w pozycji uprzywilejowanej niestety.
Ale panie prezesie, czy chcecie dać tym wierzycielom, tym większym, tylko 50%? Tego od nich wymagacie? Bo ja rozumiem, że jeśli przeciętny obywatel bierze kredyt w banku i mówi, że nie może go spłacić, to nie ma tutaj litości. Najczęściej jest albo egzekucja komornicza, a ewentualne dogadanie się z bankiem to co najwyżej na rozłożycie na raty, albo ewentualnie no, inna jakaś jeszcze forma. Natomiast no, nie można powiedzieć, bank nie powie, to proszę nam oddać połowę sumy i będziemy kwita.
Procedura sanacji to jest coś lepszego niż upadłość. W upadłości wierzyciele handlowi nie dostaliby nic, ponieważ banki są zabezpieczone na wartości przekraczające majątek spółki. Razem z panem zarządcą w tej chwili jest dokonywana tak naprawdę na jego prośbę, polecenie inwentaryzacja tego majątku. Zobaczymy, ile tych pieniędzy jest i czym dysponujemy i dopiero wtedy tak naprawdę będą propozycje, będziemy wiedzieli, czym dysponujemy i złożymy propozycje wszystkim. Wśród tej grupy będą oczywiście wierzyciele handlowi, którzy mają tutaj swoje oczekiwania. Ja je rozumiem, wszyscy je rozumiemy tutaj, ale dopiero zbadamy. Nie było jeszcze do tej pory, nie są skonkretyzowane te propozycje, chociaż w pierwszym programie sanacyjnym zakładaliśmy spłatę połowy. Uważamy, że połowę to więcej niż nic.
Dziękuję. Pan Marek Krzystyniak, prezes zarządu BM Kobylin. Proszę państwa, sytuacja przedstawia się troszeczkę tak jaśniej mówiąc, no albo upadłość i wtedy banki wezmą swoje, a pozostali nic, albo sanacja, ale za zgodą tego, że wierzyciele zgodzą się na to, że otrzymają tylko połowę kwoty.
Pan Andrzej Głowacki, zarządca sądowy, chciał się odnieść do tych poprzednich wypowiedzi, więc bardzo proszę.
Znaczy, ja chciałem powiedzieć tak, że z jednej strony dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, jak obie strony to zauważyły, że jesteśmy w trakcie tworzenia programu restrukturyzacyjnego, planu restrukturyzacyjnego. Bo sytuacja jest taka, że z jednej strony rzeczywiście jest w tej chwili identyfikowany majątek, masa sanacyjna z jednej strony, z drugiej strony sąd powołał Radę Wierzycieli. Tak naprawdę Rada Wierzycieli jest w pewnym sensie organem, który jest i nad zarządem, i nad zarządcą. Bo to Rada Wierzycieli może wnioskować do sądu o odwołanie mnie, o odebranie zarządu dłużnikowi. Bo tak jak powiedzieliśmy, no, najbardziej poszkodowani, którzy ponad 200 milionów stracili w tej spółce, są wierzyciele. I to jest ich dzisiaj głos. Natomiast na pewno wierzyciele nie uzyskają tego, co mogliby uzyskać, gdy nie będzie współpracy z zarządem. Stąd jak pani widzi, ja muszę kupować tabletki Calms, prawda, i tak dalej, i jednej i drugiej stronie podawać, żeby emocje nie były tak istotne i żeby próbowali się dogadywać. Jako zarządca tworzę takie platformy spotkań, gdzie ostatnio na przykład odbyło się spotkanie wierzycieli finansowych, banków, wierzycieli handlowych z zarządem i ze mną, po to, żeby komunikować się, przedstawiać i informować, na jakim jesteśmy etapie i jak daleko jest do osiągnięcia celu. A cel jest naprawdę, proszę państwa, odległy, bo najgorzej, jak ta równia pochyła, a my mieliśmy do czynienia z równią pochyłą, jest bardzo stroma. No firma w pewnym sensie z giganta stała się karłem. I teraz odnaleźć się w tym nowym uwarunkowaniu, nowej strukturze, to i w aspekcie kosztów jest bardzo trudno i w aspekcie nawiązania relacji z otoczeniem biznesowym. Więc rzeczywiście w tej chwili jest bardzo dużo wyzwań. Z jednej strony ta aura też nam za bardzo nie sprzyja, bo martwimy się, co będzie zimą w gospodarstwach, tych, które w tej chwili nie są zasiedlone, czy one nie będą niszczały, więc wyzwań rzeczywiście jest bardzo dużo i przed zarządem, i przed zarządcą. Więc ja patrzę na to w ten sposób, że najważniejsze dzisiaj jest spokój i porozumienie między wierzycielami a zarządem.
Bardzo dziękuję, a firma chyba jest też bardzo ważna dla tutejszego regionu i dla społeczności lokalnej. Jest z nami pan Tomasz Chudy, gospodarz tej miejscowości. Panie burmistrzu, panu również chyba bardzo zależy na uzdrowieniu tej firmy.
No oczywiście, w tle za nami stoją budynki pocukrownicze. My już przeżyliśmy taki wstrząs w Zdunach w momencie, w którym ta cukrownia upadła. I wtedy było naprawdę bardzo źle. Ta nasza niewielka społeczność lokalna przeżyła ogromną traumę i było bardzo wysokie bezrobocie. Wpływy natomiast do budżetu gminy zmalały drastycznie. W tej chwili firma BM Kobylin jest naszym największym podatnikiem. Jest dla nas bardzo istotnym partnerem, od niedawna partnerem, bo pamiętam takie czasy, kiedy było trudno się porozumieć z zarządami BM Kobylin. Był tutaj taki incydent z ogromnymi ilościami węgla składowanymi na bocznicy kolejowej, które bardzo przeszkadzały mieszkańcom pobliskich bloków. No i na szczęście ta sytuacja się skończyła. Teraz trzymamy kciuki za nowy zarząd, żeby doprowadził do rozkwitu tej firmy. To jest oczywiście w naszym interesie, w interesie samorządu i w interesie mieszkańców, którzy być może znajdą tu pracę. No ja tylko dodam, że no w zasadzie to pierwsze rozmowy, jakie toczyliśmy z prezesami tego zakładu, to właśnie z tymi, którzy są teraz. Mam nadzieję, że ta otwartość, choć może nie wszystkich zadowalająca obecnie, jest jednak większa, dużo większa niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej.
No. Czyli tych rozmów wcześniej nie było, panie burmistrzu? Jak to wyglądało?
No, trudno się rozmawiało z poprzednimi zarządami. Ja też nie jestem burmistrzem od dawna, wcześniej byłem radnym powiatowym i ta komunikacja była zerowa. Natomiast odnoszę wrażenie, że ten zarząd próbuje posprzątać bałagan. A ten bałagan przemawia również w nazwie firmy, która jakoś tak dziwnie nazywa się BM Kobylina, ma siedzibę we Wzdunach. I to też jest pewien spadek po poprzednikach, który chyba trzeba również zmienić.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem burmistrzem Tomaszem Chudym po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Ponownie pan Artur Florczak z firmy Farm to Farm. Pan, ja widziałem, że nie zgadzał się z tym, co mówił pan prezes. Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że tutaj sam zarząd spółki miał problem właśnie z ustawieniem roli Farm to Farm, roli wierzyciela bądź nie.
Mówią, że zgodnie z wyrokami sądów dwóch, Farm to Farm nie jest wierzycielem.
No natomiast powiem tak, w pierwszym spisie wierzycieli dłużnik wskazał, czyli zarząd BM Kobylin wskazał firmę Farm to Farm jako wierzyciela. Później ten zarząd dokonał zmiany, oczywiście ze względu na to, że jest umowa cesji na faktoring, który jak gdyby finansował nasze dostawy świń tutaj do tego zakładu, co pozwalało nam na odroczony termin płatności na 20 dni.
To było... Mówiąc prościej dla widzów, wy sprzedaliście swój dług firmie faktoring.
Nie. Dostawy tutaj, faktoring, który był pomiędzy nami tutaj, pozwalał nam na stosowanie odroczonego terminu płatności na okres praktycznie całego tuczu, tak? Na 120 dni. I stąd po 120 dniach firma BM Kobylin miała wpłacać pieniądze do faktoringu i faktoring miał przelewać nam. Natomiast z punktu widzenia prawa, tak, jest umowa cesji i tak dalej. Czy jesteśmy wierzycielem, czy nie, to tak naprawdę rozstrzygnie sąd, bo ta suma...
Ale podobno, dwa sądy już to rozstrzygnęły.
Okej. Można powiedzieć, że z punktu widzenia wierzyciela, z punktu widzenia sądu, nasze wierzytelności są scedowane na faktoring. Tak samo nasze należności też są scedowane na faktoring ze względu na to, że BM Kobylin miał umowę faktoringową, jeżeli chodzi o spółkę Farm to Farm. Natomiast tu chciałbym wspomnieć o czymś innym. Czy jesteśmy wierzycielem, czy nie, to nie ma większego znaczenia. My byliśmy głównym dostawcą prosion tutaj, tak? To my dostarczaliśmy te prosiaki, to my organizowaliśmy transport, pomagaliśmy te zwierzaki tutaj przywozić. Natomiast tutaj w momencie zakupu udziałów na stanie firmy było 45 tysięcy świń, tak? Te świnie zostały sprzedane, zostały spieniężone, natomiast żaden wierzyciel z tych pieniędzy nie został zaspokojony w jakimkolwiek stopniu. I na pytanie właśnie do prezesa firmy, co się stało z tymi pieniędzmi, wprost nam powiedział, że zostały przejedzone. Także może by prezes się odniósł właśnie, co się stało z tymi pieniędzmi, które nie były małe, bo to była kwota 30 milionów złotych.
Dziękuję, pan Artur Floczek. Mówił pan Mirosław Szczepaniak. Panie Mirosławie, czy zadowala pana ta sytuacja, że jako wierzyciele to wy jesteście nad zarządem, prezesem i nad zarządcą sądowym i to wy będziecie tak naprawdę tutaj więcej mieć do powiedzenia?
To znaczy, ja bym też odniósł się do tutaj wypowiedzi pana prezesa, iż Biotr nie jest wierzycielem i sąd jakoby to stwierdził. W takim razie moje jest pytanie, jakim cudem ja jestem w Radzie Wierzycieli, którą sąd zaakceptował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Rada Wierzycieli. Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z tego, że ta Rada powstała. Oczywiście ta Rada ma jakieś pewne kompetencje. Oczywiście prawo sanacyjne jest nowym prawem. To dopiero my się uczymy, jak tutaj poruszać się w tym prawie. Oczywiście skorzystamy z wszystkiego, co to prawo nam niesie i będziemy aktywnie też na pewno działać ku temu, żeby ta firma faktycznie przeżyła i zaczęła spłacać swoich wierzycieli.
Dziękuję, pan Mirosław Szczepaniak. Przejdę jeszcze raz do rozmowy z panem. Pan Adam, tak? Kośmider. Panie Adamie, to co mówił tutaj pan zarządca, że to Rada będzie miała tutaj najwięcej do powiedzenia, a to co mówił pan prezes, ich plan polega na tym, żeby spłacić w 100% mniejszych wierzycieli, a większych, w tym banki i was, w 50% albo jeszcze jak tam się dogadają. Ale jeśli przyjdzie do Rady Wierzycieli, no to jak będzie głosowanie, no to można powiedzieć, że ci mniejsi rolnicy, którzy usłyszą, że oni dostaną 100%, mogą was przegłosować. Czy to fałszywy scenariusz, czy też tak to widzicie?
Znaczy, prawo mówi o tym, że nie tylko ilościowo należy reprezentować kapitał, ale również wartościowo, więc raczej to rozwiązanie nie jest możliwe. Jeśli wolno mi jeszcze tutaj odnieść się do słów pana prezesa odnośnie farm to farm i tych należności bądź naszych, bądź faktoringu. Otóż umowa jest tak skonstruowana, że jeżeli tutaj BM Kobyli nie zapłaci faktoringowi, to faktoring w trybie regresu przyjdzie do nas po te pieniążki, tak? Także nie mamy świń, bo było 70 tysięcy świń w chlewniach, które zostały sprzedane, ich nie ma, a przyjdzie bank do nas, żebyśmy za to zwrócili pieniążki. Także ja wiem, że pan prezes jest świetnym prawnikiem i pięknie potrafi zaczarować, ale proszę spojrzeć na to, na pewno widzowie zrozumieją ciąg pewnych wydarzeń, które za sobą mogą nieść to, że BM Kobyli nie ureguluje swoich zobowiązań.
Panie Adamie, nie róbmy z pana prezesa czarownika. Powiedzmy w takim wypadku, jak wygląda ten ciąg. I myślę, że widzowie sami wyciągną wnioski.
Ciąg wygląda tak, że firma Farm to Farm dostarczyła prosięta na odroczony termin płatności do BM Kobylin. Po 120 dniach, a tyle potrzeba na to, żeby utuczyć świnię i ją sprzedać i uzyskać środki finansowe z jej sprzedaży, miała faktoringowi te pieniądze zapłacić. W momencie, kiedy spółka nie ureguluje zobowiązań, bank korzysta z furtki, która nazywa się regresem, czyli zwrotną jakby płatnością, i w tym momencie nasza firma będzie musiała jakby te pieniądze, no nie jakby, tylko zwrócić po prostu te pieniądze bankowi. Więc pozbyliśmy się prosiąt, które tutaj dostarczyliśmy, nie wiemy, co się z nimi stało, jeszcze raz to podkreślę, co się stało z tymi pieniędzmi, a dodatkowo przyjdzie do nas, zapuka ktoś, żebyśmy po prostu te pieniądze do faktoringu zwrócili.
Dziękuję. Mówił pan Adam Kośmider, pracownik i księgowy firmy Farm to Farm. Państwa zapraszamy, aby zostać z nami.
Pan Mariusz Kłos, członek Rady Nadzorczej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak mówimy w dzisiejszym programie, wielu osobom zależy na tym, żeby ta firma została uzdrowiona, więc pytanie do pana jako osoby, która zajmuje się biznesem. Jaki macie dzisiaj pomysł na biznes? Jak chcecie, żeby ta firma się rozwijała i co robicie, żeby też pozyskać tych różnych kontrahentów?
Chcemy kontrahentów utrzymać, to jest główny nasz cel. Chcemy uspokoić emocje, chcemy korzystać z całego dobrodziejstwa, które tutaj było, i nie rezygnować z relacji, które były zbudowane, relacji biznesowych. Sytuacja jest skomplikowana i tutaj te pytania, te stwierdzenia już padły. Chcemy posprzątać to, co było kiedyś robione źle. Nie możemy się odnieść do okresu, w którym nas nie było, i to jest warte podkreślenia, że jesteśmy dopiero od 14 października, tak naprawdę możemy dopiero w swoje ręce wziąć tą spółkę. Nie byliśmy przy sterach, krótko mówiąc, i dopiero półtora miesiąca jest to czas, w którym staramy się poukładać to w sposób taki, który jest zdroworozsądkowy, sensowny i który odpowiada planom, które właśnie chcą się teraz zawiązać. Nasz plan jest taki, aby oczywiście zasiedlać wszystkie miejsca, które są w tej chwili puste. Nie stać nas na to, żebyśmy to robili z własnych środków, ale chcemy wykorzystać dobrodziejstwa kooperowania z wieloma firmami, które w branży mocno stąpają po ziemi. Chcemy zasiedlać wartlakami, z korporacjami, z zakładami mięsnymi, z firmami, które trudnią się obrotem trzodą chlewną. Chcemy to zrobić już dziś. Chcemy to jeszcze w grudniu zawiązać odpowiednie umowy. Dzisiaj jesteśmy w trakcie przygotowywania edycji dokumentów potrzebnych do tych przedsięwzięć. Staramy się dostosowywać gospodarstwa, ponieważ to jest też ważne, warte podkreślenia, że nie wszystkie mają stosowne pozwolenia w sensie budowlanym, w sensie środowiskowym. Nie chcielibyśmy powielać błędów, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich lat. i między innymi też z tego powodu zasiedleń nie było do tej pory, podejrzewam, ale nie odpowiadam, tak jak to wcześniej mówiłem, za to, co robił poprzedni zarząd, nadzorcy sądowi. Trzoda to jest jeden punkt, a bydło to jest drugi. Chcemy utrzymać obecny stan bydła, chcemy, aby to było nie mniej niż 10 tysięcy sztuk w ciągłym utrzymaniu. Zajmujemy się organizacją pasz, koordynowaniem i dostaw tej paszy, sprzedażą bydła opasowego, zakupem cieląt. To jest to, co nas dzisiaj właściwie napędza, ponieważ tu już moi przedmówcy mówili, celem spółki jest też zmiana dotychczasowego profilu biznesowego z handlu w różnych przestrzeniach, między innymi węglem. Tego nie będziemy robić. Chcemy się skupić na produkcji rolnej i to chcemy rozwijać. Także nie jest teraz moim zdaniem miejsce na to, żebyśmy rozwinęli aż tak mocno wszystkie punkty, które stoją na naszym horyzoncie. Ale ten plan jest bardzo realny. W najbliższym czasie, podkreślam to zdecydowanie, chcemy podpisać umowy, które spowodują zasiedlenia budynków, obiektów inwentarskich, trzodowych, o których tutaj mówiliśmy tak dużo.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, plany są i mamy nadzieję, że one się powiodą, bo wielu osobom dzisiaj zależy, żeby ta firma została uzdrowiona i żeby przetrwała po stronie prawdy.
Ponownie pan Andrzej Głowacki, zarządca. Panie Andrzeju, czy prawdą jest, że na tej Radzie Wierzycieli to głosuje się, czy się nie głosuje? Jak to jest? Kto będzie o tym decydował, w jakiej liczbie?
Nie, Rada Wierzycieli jest ciałem siedmioosobowym, pięciu członków i dwóch zastępców i to jest takie wsparcie merytoryczne. Natomiast jest zgromadzenie wierzycieli, gdzie mogą wszyscy wierzyciele przyjechać, czyli ponad 600 osób i wtedy rzeczywiście głosuje się nad układem w ten sposób, że z jednej strony ilościowo musi być większość, czyli innymi słowy 50% plus 1 i oprócz tego, tak jak powiedziała tam pan Kośmider, 2/3, jeżeli chodzi o łączną kwotę wierzytelności.
Czy sąd będzie mógł w razie czego wstrzymać taką decyzję rady zebrania tych wszystkich wierzycieli?
No nie. Jeżeli będzie układ przegłosowany w takim układzie, jaki zostanie zaproponowany, zresztą i Rada Wierzycieli, i zarządca, jak i zarząd, każdy może proponować swój układ. Układ w pewnym sensie można głosować do skutku. To taki wariant, który zadowoli wszystkie strony, czyli głównie w tym momencie wierzycieli, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, są różne grupy wierzycieli. Są mali wierzyciele, których potrzebujemy, żeby stworzyć tak zwaną ilość, prawda, czyli żeby mieć 50% plus. No i są ci wielcy banki, którzy mają po kilkadziesiąt milionów, prawda?
Dziękuję, pan Andrzej Głowacki. No proszę państwa, jeśli tym małym obieca się, że dostaną 100%, to myślę, że mogą zagłosować tak, że ci więksi otrzymają tylko 50. Pan Mirosław Szczepaniak, czy te słowa pana niepokoją?
Myślę, że nie. Po prostu to kwestia po prostu jest taka, że faktycznie myślę, że te ilości są do podbierania. Kwestia po prostu jest takiego układu, który będzie satysfakcjonował na pewno wszystkich. I tutaj jeszcze raz słowa naszego też wsparcia takiego, że no my też chcemy właśnie, żeby ta spółka żyła, żeby działała i żeby wierzyciele byli tutaj zaspokojeni. Ja korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, chciałbym przede wszystkim też bardzo podziękować telewizji Trwam w imieniu wszystkich wierzycieli, dlatego że jako jedyna telewizja zgodziła się z nami tutaj przeprowadzić tę audycję. Dziękuję.
Dziękuję również za te słowa. Proszę państwa, aby oddać również skalę problemu, przejdę jeszcze do rozmowy tutaj z panem, który nam opowie, gdzie w Polsce znajdują się jeszcze instytucje, firmy należące teraz do tej firmy. Jak to wygląda?
No tutaj jest dosyć szeroki rozrzut. Mamy Opolszczyznę, Dolny Śląsk, Wielkopolskę, tutaj w której jesteśmy, również warmińsko-mazurskie. Kilkadziesiąt lokalizacji wchodzi w grę, ale jeżeli mówiąc tylko i wyłącznie o produkcji zwierzęcej, natomiast jeszcze jest wśród tych lokalizacji przestrzeń węglowa, która będzie poddana weryfikacji, chcemy ją wykluczyć z majątku.
Dziękuję. Kto mówił te słowa?
Mariusz Kłos, członek zarządu.
Rady Nadzorczej. Dziękujemy. Proszę państwa, kończymy nasz program ze Zdun. Jak widać na zakończenie programu, widać, że w jakiś sposób strony się ku sobie zbliżają i chyba taka jest również rola naszego programu. Dziękujemy za słowa również te, że jako jedyna telewizja zdecydowaliśmy się na to, aby tutaj przyjść i po prostu porozmawiać z ludźmi, z wierzycielami. Również i firma wykazała się życzliwością i jesteśmy również na terenie zakładu. Myślę, że to również jest dobry prognostyk do tego, aby rzeczywiście uzdrowić sytuację w BM Kobylin. Żegnałem się z Państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.